wie, że dziś wieczorem, i jeżeli Pan zechce i będziemy żyć jutro wieczorem, zajmiemy się analizą Księgi Joba. Nigdy nie możemy być pewni, że doczekamy jutra. Niektórzy z nas mogą go nie dożyć. Nauczyłem się żyć dniem dzisiejszym i nie przyjmuję dnia jutrzejszego za coś oczywistego. Dlatego zgodnie z tym, co pisze Jakub, jeżeli Pan zechce i będziemy żyli, jutro będziemy kontynuować ten temat. Kiedy zobaczyłem niezbyt zapełniony parking przed kościołem, pomyślałem sobie, że dzisiaj przyjechali tylko mężczyźni, a nie chłopcy, bo i pokarm dzisiaj będzie stały, twardy, nie dla duchowych niemowląt. Będzie go trzeba długo przeżuwać i trawić. Jeśli wasz system trawienny nie jest w najlepszym stanie, to możecie dostać niestrawności. Najpierw chciałbym powiedzieć, jak doszło do przygotowania tego studium. Ruth i ja czytamy Biblię co najmniej dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Zazwyczaj rano czytamy fragment ze Starego Testamentu, a wieczorem z Nowego Testamentu. Któregoś dnia doszliśmy do Księgi Joba. Przeczytaliśmy ją i, szczerze mówiąc, niewiele z niej skorzystaliśmy. Postanowiłem, że jeszcze raz przeczytamy ją całą. Ale po ponownym przeczytaniu nadal miałem niedosyt i czułem, że za mało skorzystałem, że prawdy w niej zawarte są dla mnie niedostępne. Kiedy zastanawiałem się, co powinienem w takiej sytuacji zrobić, nagle przyszły mi na myśl dwa wersety z 42 rozdziału, które przedstawiają opinię samego Pana na temat zawartości tej księgi. Kiedy je przeczytałem, zrozumiałem, że uzyskałem dostęp do Księgi Joba. Zakładam, że w jakimś stopniu jesteście zapoznani z historią Joba. W przeciwnym razie możecie mieć kłopoty z nadążaniem za tokiem wykładu. Osoby, z którymi miałem kontakt, uprzedziłem, że będziemy analizować Księgę Joba i zachęciłem, aby ją przeczytały. Na pewno dla niektórych z was tekst okazał się trudny, ale od czegoś trzeba zacząć. Mówiąc bardzo prosto, Księga Joba opowiada o wyjątkowo sprawiedliwym człowieku. W tamtych czasach Job był najbardziej sprawiedliwym człowiekiem na ziemi. Był również człowiekiem bardzo bogatym, któremu we wszystkim się powodziło. Jak się okazuje, można być człowiekiem bogatym, jednocześnie sprawiedliwym, chociaż wielu ludzi uważa, że jest to niemożliwe. W każdym razie Job taki był. Po jakimś czasie doszło w niebie do rozmowy pomiędzy Bogiem i szatanem. Później przeczytamy fragmenty tego dialogu. Bóg zwrócił uwagę szatana na Joba, mówiąc: czy zauważyłeś mojego sługę Joba? Nie ma na ziemi męża równie nienagannego i prawego, bogobojnego i strojącego od zła. Odpowiedź szatana była bardzo cyniczna. Nic dziwnego, powiedział, przecież tyle dla niego robisz. Chronisz go, obdarzasz bogactwem? Spróbuj mu tylko to odebrać, to zobaczymy, jak zareaguje. To może dziwić, ale Bóg odpowiedział: możesz pozbawić go wszystkiego, ale jego samego nie dotykaj. Wkrótce na Joba i jego rodzinę spadła cała seria nienaturalnych nieszczęść. W jednym wypadku zginęły wszystkie dzieci Joba, 7 synów i 3 córki. Stracił całe swoje bogactwo. Ogień spadł z nieba i pochłonął zwierzęta. To była zadziwiająca seria katastrof. Kto się za nimi krył? Szatan. Nieco później będziemy o tym szczegółowo mówić. Po tych wszystkich nieszczęściach szatan ponownie pojawił się w niebie i Bóg zwrócił się do niego mniej więcej w takich słowach. Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługa Joba? Chociaż mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny uderzył, to jednak on nie odwrócił się ode mnie i nadal jest mi poddany. Na to szatan, ten stary cynik, odpowiedział: wyciągnij tylko rękę i dotknij jego ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy. Spróbuj tylko dotknąć jego ciała, a zobaczysz, co zrobi. Wtedy Pan odrzekł szatanowi: oto jest w Twojej mocy, tylko nie pozbawiaj go życia. Dalej Biblia stwierdza: i odszedł szatan z przedoblicza Pana i dotknął Joba złośliwymi wrzodami od stóp aż do głowy. To jeszcze jeden dowód na to, co może zrobić szatan. Niektórym ludziom taka prawda się nie podoba, ale tak jest napisane w Biblii. W rezultacie widzimy Joba siedzącego w popiele. Jest pozbawiony wszystkiego. Skrobie ropijące wrzody jakąś skorupą i w takiej sytuacji przychodzą do niego trzej przyjaciele. Do przyjaciół Joba pasuje powiedzenie, że mając takich przyjaciół, nie potrzebujesz wrogów. Pojawili się u Joba, aby go pocieszyć. Przez pierwsze 7 dni po prostu siedzieli obok niego i nikt nie wyrzekł ani słowa. Po 7 dniach zaczęli z Jobem rozmawiać. Postaram się skrótowo przedstawić to, co mieli do powiedzenia oraz odpowiedzi Joba. Pozwólcie jednak, że najpierw powrócę do wersetów 7 i 8 z rozdziału 42. Jak już powiedziałem, dzięki tym wersetom Bóg pozwolił mi wniknąć w znaczenie tej księgi. Mimo to chcę podkreślić, że w księdze Joba jest jeszcze bardzo wiele rzeczy, których nie rozumiem, chociaż pewne jej tajemnice udało mi się zacząć pojmować. Pod koniec księgi na scenie pojawia się Bóg. Przyjaciele Joba powiedzieli już to, co mieli do powiedzenia i Job też ze swojej strony powiedział to, co miał do powiedzenia. Również Elihu powiedział swoje. Wtedy pojawił się Bóg i zwrócił się bezpośrednio do Joba. Wypowiedź Boga zajmuje 3 lub 4 rozdziały. Odpowiedzią Joba zajmiemy się później, a teraz przeczytam wersety, na które chcę zwrócić szczególną uwagę. Księga Joba, rozdział 42, werset 7. A gdy Pan wypowiedział do Joba te słowa, odezwał się Pan do Elifaza z Temanu. To był najważniejszy z 3 przyjaciół. Mój gniew zapłonął przeciwko Tobie i przeciwko 2 Twoim przyjaciołom, to znaczy Bildadowi i Sofarowi, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. Trzej przyjaciele Joba mówili nieprawdę, a tylko Job mówił prawdę. W następnym wersecie jest to powtórzone. Dlatego teraz weźcie sobie 7 byków i 7 baranów. Idźcie do mojego sługi Joba i złóżcie je na ofiarę całopalną za siebie. A Job, mój sługa, będzie się modlił za was, gdyż tylko jego modlitwy wysłucham, by nie uczynić wam czegoś złego, gdyż nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. Po przeczytaniu tych wersetów nasunęło mi się pytanie, co takiego powiedzieli przyjaciele Joba, że Bóg uznał to za nieprawdę, a co takiego powiedział Job, że Bóg uznał to za prawdę. Zwłaszcza, że Job powiedział o Bogu wiele negatywnych rzeczy. Powiedział nawet, że Bóg pozbawił go prawa, sprawiedliwości, że źle go potraktował. Ale Bóg nie dość, że nie skrytykował za to Joba, to jeszcze stwierdził, że Job powiedział prawdę. Natomiast o przyjaciołach Joba, którzy wygłosili długie listy religijnych frazesów, Bóg rzekł, nie mówiliście o mnie prawdy. Analizując księgę Joba, starałem się znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego Bóg zakwestionował słowa przyjaciół, a przyznał rację Jobowi. Zwyczajna religijna osoba, taka jak ty czy ja, zareagowałaby na ich wypowiedzi zupełnie odwrotnie. Uznalibyśmy, że rację mieli przyjaciele, a to, co mówił Job, było okropne. Ponieważ Bóg zareagował inaczej, musimy przyjrzeć się tym wypowiedziom. Chociaż w tej sytuacji jest to zagadnienie nieco uboczne, chciałbym zacząć od tego, co Księga Joba objawia na temat szatana. Ujawnia ona wiele różnych szczegółów, które powinniśmy znać. Po pierwsze, że szatan może zająć miejsce wśród Bożych aniołów. Jest o tym mowa dwukrotnie. Najpierw w rozdziale 1, w wersetach 6 i 7, a następnie w rozdziale 2, w wersecie 1. Zacznijmy od 1 rozdziału Księgi Joba, wersety 6 i 7. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży. Tu chodzi o aniołów. Nie mamy teraz czasu, by się tym zajmować, ale wynika to z analizy tekstu. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc, wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Jeśli interesuje was, co robi szatan, to macie odpowiedź. Chodzi po ziemi wzdłuż i wszerz, tam i z powrotem, i stara się zaszkodzić każdemu, komu tylko może. W pierwszym liście Piotra, w rozdziale 5, wersecie 8, apostoł Piotr stwierdza, przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Musimy o tym wiedzieć. Szatan został puszczony wolno, ale przyszedł i stanął przed Bogiem razem z aniołami. Drugi fragment stwierdzający, że szatan może zająć miejsce między aniołami, znajduje się w 1 wersecie 2 rozdziału. I zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem. Wśród nich przybył też i szatan, aby się stawić przed Panem. Warto w tym miejscu przytoczyć 2 list do Koryntian, rozdział 11, werset 13, gdzie apostoł Paweł pisze o pewnych ludziach. 2 Koryntian 11:14. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów chrystusowych. Należy pamiętać, że takie rzeczy nadal dzisiaj mają miejsce. Werset 14. I nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Według mnie szatan wmieszał się w tłum aniołów dzięki temu, że nie różnił się od nich wyglądem. Myślę, że to bardzo prawdopodobne, iż nie został przez nich rozpoznany. W końcu jest to najmniej 100 milionów aniołów, ponieważ Biblia mu podaje 10 tysięcy razy 10 tysięcy, co w sumie daje 100 milionów, a nie jest to ostateczna liczba. W każdym razie wśród tych 100 milionów aniołów pojawiła się piękna, świetlista postać i nic nie wskazuje na to, że została rozpoznana przez aniołów. Wtedy Bóg zapytał: co tu robisz, szatanie, jak się znalazłeś w tym tłumie? A więc to pierwsza ważna sprawa do zapamiętania. Nie wiem, czy dzisiaj szatan nadal ma dostęp do Bożej obecności, ale nie znam też żadnej biblijnej przyczyny, która mogłaby to zmienić. W pewnym wymiarze szatan nadal ma dostęp do Boga. W objawieniu Jana, rozdziale 12, w wersecie 10 jest napisane, że szatan oskarża nas, czyli Boży lud, przed Bogiem dzień i noc. A skoro tak, to musi mieć jakiś rodzaj dostępu do Boga. Bardzo ważnym zagadnieniem, którego nie będziemy teraz dokładniej omawiać, jest sposób radzenia sobie z szatańskimi oskarżeniami. Odpowiedź na pytanie, jak to robić, znajdujemy w objawieniu Jana, w rozdziale 12, w wersecie 11. A oni, wierzący na ziemi, zwyciężyli go, czyli szatana, przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Aby zwyciężyć szatana, trzeba wykazać się pewnymi cechami. Udaje się to tylko ludziom oddanym Bogu, którzy nie umiłowali swojego życia tak, aby raczej je obrać niż śmierć. Ja opisuję takiego człowieka jako osobę, dla której wykonywanie woli Bożej jest ważniejsze niż zachowanie życia. Taki człowiek, jeśli już musi podjąć decyzję, to woli wykonać Bożą wolę, nawet gdyby miał to przypłacić życiem, niż pójść na kompromis i pozostać przy życiu. Ludzie nie oddani w pełni Bogu nie stanowią dla szatana zagrożenia. Tylko oddani chrześcijanie mogą narobić mu kłopotów, to znaczy tacy, którzy nie umiłowali swojego życia tak, by raczej je obrać niż śmierć. Zazwyczaj nie cytuję Lenina, ale tym razem powołam się na porównanie, którego użył w jednym ze swoich przemówień. Komuniści są ludźmi umarłymi na urlopie. Innymi słowy, znaczyło to, że decyzja o zostaniu komunistą równa się wyrokowi śmierci. Śmierć była pewna, być może w więzieniu, na szubienicy czy na barykadzie, ale musiała nadejść. Dlatego, dopóki nie nadeszła, można się było czuć jak na urlopie. Uważam, że w pewnym sensie to samo powinno dotyczyć chrześcijan. Jeszcze żyjemy, ale możemy się spodziewać wyroku śmierci. Jestem przekonany, że za kilka lat w Stanach Zjednoczonych dojdzie do tego. Dlatego lepiej nastaw się odpowiednio i przygotuj na to. Mam nadzieję, że to studium okaże się w tym pomocne. A więc prawda pierwsza. Szatan ma w jakiś sposób dostęp do Bożej obecności. Może przybrać postać anioła światłości. W ostatnich dekadach mieliśmy bardzo wiele przykładów ludzi zwiedzionych przez osoby wyglądające jak aniołowie światłości, które w istocie były posłańcami fałszu. Prawda druga to Bóg z własnej inicjatywy wskazał na Joba. Przeczytajmy. Księga Joba, rozdział 1, werset 8. Rzekł Pan do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Gdyby Bóg o nas tak powiedział, moglibyśmy się czuć uhonorowani. Ale należy pamiętać, z czym się to wiąże. Wskazując szatanowi na Joba, Bóg uczynił z Joba główny cel ataków szatana. Dlatego nie spieszcie się do tego. Upewnijcie się najpierw, że będziecie w stanie przyjąć wszystko, co wiąże się z takim uhonorowaniem. Jak wielu z Was wie, razem z moją pierwszą żoną prowadziliśmy rodzinny dom dziecka i wychowaliśmy sporo dzieci. Podobnie jak inni misjonarze, od czasu do czasu wysyłaliśmy relacje z przebiegu naszej działalności. Zorientowaliśmy się, że kiedy w tych relacjach pochwaliliśmy się którąś z naszych dziewczynek, za każdym razem, bez wyjątku, pojawiały się w jej życiu szczególne duchowe problemy. Spotykało ją coś, co nie miałoby miejsca, gdybyśmy jej nie pochwalili. Bóg przemówił do mnie osobiście, abym był bardzo ostrożny w wyrażaniu pochwał, ponieważ w ten sposób stwarzam w życiu ludzi dwojakiego rodzaju zagrożenia. Po pierwsze, mogą popaść w pychę, a po drugie, tak jak wielokrotnie miało to miejsce, przypominają piorunochron ściągający ataki szatana. Wracając do głównej myśli, chcę podkreślić, że to Bóg wykazał inicjatywę. To nie szatan zwrócił uwagę na Joba, ale Bóg powiedział, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba. Z całym szacunkiem muszę powiedzieć, że Bóg był dumny z Joba. Jak przyjmujemy fakt, że Bóg jest dumny z człowieka? A więc zadajmy sobie pytanie, czy Bóg jest ze mnie dumny? Czy w moim życiu jest coś, czego Bóg może być dumny? Oto trzecia prawda dotycząca szatana. W stosunku do Bożego ludu, szatan może się posunąć tylko na tyle, na ile Bóg mu pozwoli. Przywołajmy kilka przykładów. Księga Joba, rozdział 1, werset 12. Na to rzekł Pan do szatana: oto wszystko, co ma, jest w Twojej mocy, tylko jego nie dotykaj. Możesz zabrać wszystko, co posiada, ale jego samego nie wolno Ci tknąć. Szatan nie mógł posunąć się ani o milimetr dalej, niż Bóg mu na to pozwolił. Podczas następnej rozmowy z Bogiem szatan stwierdza, że przecież ciało Joba nadal pozostaje nietknięte. W odpowiedzi Bóg mówi, Księga Joba, rozdział 2, werset 6. Oto jest w Twojej mocy, tylko jego życie zachowaj. Możesz zrobić z ciałem Joba, co tylko zechcesz, ale nie wolno Ci go zabić. W ciągu kilku dni na ciele Joba pojawiły się wrzody. Został nimi pokryty od stóp do głowy. Wrzody są bardzo bolesne, ale również bardzo upokarzające. Kto sprowadził na Joba te wrzody? Szatan. A więc szatan ma moc, ale nie może się posunąć dalej, niż Bóg mu pozwala. Z tego płynie nauka również dla nas. Jeśli prowadzimy duchową walkę i czujemy, że szatan wywiera na nas presję, co mnie osobiście zdarza się bardzo często, to mamy prawo dać mu odpór. Biblia naucza, żebyśmy się mu sprzeciwili, a ucieknie od nas. Ale jeśli przez jakiś czas sprzeciwiamy mu się, a on nie odchodzi, wtedy mądrze jest się zatrzymać i zapytać: Boże, czego próbujesz mnie nauczyć? Dopóki nie pojmiesz lekcji, której masz się nauczyć, Bóg nie odwoła szatana. To bardzo ważna sprawa. Nie bombarduj Boga modlitwami, które do niczego nie prowadzą. Przestań się modlić i proś Boga, aby nauczył cię tego, czego masz się nauczyć. Pamiętaj, szatan nie mógł wyrządzić Jobowi nic, na co Bóg nie pozwolił. Na podstawie przeczytanych wyżej fragmentów widzimy, że szatan ma w pewnych granicach moc i władzę, które wykorzystuje. Do pewnego stopnia może nawet wykorzystać ludzi jako wykonawców swoich zamierzeń. Na przykład pobudził Sabejczyków i Chaldejczyków do napaści na stada Joba. Zrobili to, ponieważ szatan ich do tego pobudził. Myślę, że większości z nas łatwo jest uwierzyć, że szatan nadal ma moc podburzania jednych ludzi przeciwko drugim, sprawiając, że stają się wrogami. Po drugie, i to jest chyba jeszcze bardziej zaskakujące, szatan do pewnego stopnia posiada moc nad żywiołami. Zobaczmy, czego jest w stanie dokonać. Księga Joba, rozdział 1, werset 16. Ogień Boży spadł z nieba, spalił trzodę i sługi i pochłonął je. Kto był odpowiedzialny za zstąpienie ognia z nieba? Oczywiście, że szatan. W Księdze Objawienia również znajdujemy informację, że pojawią się fałszywi prorocy, słudzy szatana, którzy będą w stanie sprowadzić ogień z nieba. Zatem lepiej dostosujcie swój sposób myślenia do tych faktów. Z wieloma charyzmatykami jest ten kłopot, że zakładają, iż każdy, kto dokonuje czegoś nadnaturalnego, reprezentuje Boga. To niekoniecznie musi być prawda. Jeśli uznajesz każdą nadnaturalną manifestację za pochodzącą od Boga, jesteś kandydatem do zwiedzenia. To bardzo, bardzo ważne. W odniesieniu do żywiołów jest również powiedziane, werset 19. Wtem gwałtowny wicher zerwał się od pustyni i uderzył na cztery węgły domu, tak że on zwalił się na młódź i zginęli. Wszystkie dzieci Joba zginęły w wyniku jednej anomalii pogody. Wicher uderzył jednocześnie w cztery narożniki domu z taką siłą, że dom się zawalił i wszyscy stracili życie. Kiedykolwiek jakaś wichura uderza jednocześnie z czterech stron na twój dom, możesz być pewny, że kryje się za tym szatan. On posiada taką moc. Szatan może do momentu wyznaczonego przez Boga kierować ogniem z nieba i wichurą. Szatan ma także moc sprowadzenia choroby. Następny rozdział stwierdza, że kiedy Bóg pozwolił mu zaatakować ciało Joba, szatan pokrył go wrzodami od stóp do głowy. Nie wszystkie choroby pochodzą od szatana, ale niektóre są bezpośrednio od niego. W takim przypadku, jeśli uda nam się rozprawić z szatańskim elementem w chorobie, następuje natychmiastowe uzdrowienie. Ruth powiada, że lubię publicznie prać jej brudy i dodaje, że gdyby nie ona, to nie miałbym skąd czerpać przykładów do moich kazań. Ale i tak, chciałbym opowiedzieć wam pewną historię. Ilustruję bowiem dobrze to, co powiedziałem. Nie wiem, czy są tutaj Mahesh lub Jim Croft, ale byli oni obecni przy tym, o czym chcę opowiedzieć. Tuż po ślubie wybraliśmy się z Ruth na wycieczkę do Izraela. O takich rzeczach zwykle nie mówi się z zakazalnicy, ale jeśli tego nie robi, to ludzie, dla których mogłyby one być pomocne, nie znajdują właściwej pomocy w kościele i udają się do psychiatry. A psychiatra stwierdza, proszę pani problemem jest religia, proszę z niej zrezygnować, a wszystko się ułoży. Ale wróćmy do wycieczki. Nasza grupa składała się z około 50 osób. Wśród nich była pewna kobieta, chrześcijanka, która bardzo chciała zrobić na mnie wrażenie i przy każdej okazji podkreślała, jaka to jest wykształcona oraz inteligentna. Ja jestem dość naiwny i nie potraktowałem tego zbyt poważnie. Po powrocie z wycieczki Ruth zaczęła mieć problemy z jelitami. Udaliśmy się tutaj, w Fort Lauderdale, do trzech lekarzy, ale co ciekawe, żaden z nich nawet nie zapytał, co jadła, tylko od razu chcieli ją poddać bardzo wyszukanym kuracjom. Po tych bezskutecznych wizytach siedzieliśmy w naszym domu razem z Maheshem i Jimem, rozmawiając o całej tej sytuacji i nagle ktoś powiedział, myślę, że ta kobieta nawet się co uważała, że byłaby dla ciebie lepszą żoną niż Ruth. Możliwe, że sprowadziła na Ruth jakiś rodzaj przekleństwa, upatrując w tobie kandydata dla siebie. Ja nie postrzegałem tej sytuacji w ten sposób, ale doszliśmy do wniosku, że mogą to być czary. Jak już powiedziałem, mam na to świadków, Jima i Mahesha, którzy byli z nami. Wystąpiliśmy przeciwko czarom, złamaliśmy ich moc i Ruth została natychmiast uzdrowiona. Choroba po prostu minęła. Oczywiście nie za wszystkim musi stać szatan i dlatego potrzebujemy umiejętności rozróżniania, aby wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Jednak pamiętajcie, bezpośrednią przyczyną niektórych chorób jest szatan. W takich przypadkach najprawdopodobniej nie zostaniesz uzdrowiony, dopóki nie rozpoznasz przyczyny i nie rozprawisz się z nią we właściwy sposób. Chcę wskazać na jeszcze jeden fakt dotyczący szatana. Szatan stara się zakwestionować charakter Bożych sług. On jest cyniczny i zawsze znajdzie jakiś sposób, aby podważyć prawość i uczciwość Bożych sług. Przekonujemy się o tym na przykładzie Księgi Joba, rozdział 1, wersety od 9 do 11. Czy za darmo jest Job tak bogobojny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką? Innymi słowy, szatan sugeruje Bogu, skoro dajesz mu same dobre rzeczy, to dlaczego nie miałby być ci oddany? W ten sposób kwestionował czystość motywów Joba, ale na tym nie koniec. Księga Joba, rozdział 2, wersety 4 i 5. Skóra za skórę, wszystko co posiada człowiek odda za swoje życie, lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości i jego ciała, a na pewno będzie ci zło rzeczy w oczy. Czy rozumiecie jego postępowanie? Szatan zawsze stara się przypisać Bożym sługom najgorsze motywy. To powinno być dla nas ostrzeżeniem. We współczesnej Ameryce słyszy się bowiem wiele oskarżeń pod adresem sług Bożych. Niestety, niektóre z nich są prawdziwe, ale pomimo to nie pomagają szatanowi w jego robocie. On jest oskarżycielem braci i my nie musimy już tego robić. Czy mam rację? Niektórzy z was powinni pokutować, gdyż sami staliście się oskarżycielami. Pamiętajcie, że robiąc takie rzeczy, wykonujecie dzieło szatana. Przestańcie oskarżać. On nie potrzebuje waszej pomocy. Jak już mówiłem, do chorego Joba przyszli przyjaciele i przez pierwsze 7 dni siedzieli bez słowa. Takie zachowanie może wydawać się dziwne dla kogoś, kto nie zna Bliskiego Wschodu. Ale dla kogoś, kto tam mieszkał, tak jak ja, nawet dzisiaj takie zachowanie jest łatwe do wyobrażenia. Mieszkańcy Bliskiego Wschodu różnią się od nas. Jeśli się ich zna, to pod wieloma względami łatwiej jest zrozumieć Biblię, która w istocie jest Księgą Bliskiego Wschodu. Nie można o tym zapominać, jak również o tym, że wszyscy autorzy, z wyjątkiem jednego, byli Żydami. Około roku 1940 mieszkałem w Palestynie, w arabskim miasteczku Ramala, które obecnie jest dużym miastem. Dzięki temu miałem okazję poznać kulturę Arabów. Pod wieloma względami nie zmieniła się ona od czasów Abrahama. Chcąc na przykład kupić owce, nie mogłeś pójść do gospodarza i po prostu spytać się, czy owca w zagrodzie jest na sprzedaż i ile kosztuje. Najpierw trzeba było długo rozmawiać z właścicielem. Należało porozmawiać o jego rodzinie, zapytać o zdrowie dzieci. Dopiero po jakimś czasie można było zacząć zbliżać się do sedna. Nie można było jednak wprost zapytać, ile żąda za owce, ale jaka jest jej wartość i tak dalej. Podobnie wyglądała rozmowa Abrahama z człowiekiem, u którego kupił miejsce na grób dla Sary. Na pytanie o cenę odpowiedział typowo dla mieszkańca Bliskiego Wschodu. Cóż to jest dla mnie i dla ciebie? Dokładnie wiedział, ile chce, ale nie zaproponował żadnej konkretnej ceny i nie wymienił jej wprost. Zanim poznasz prawdziwą odpowiedź, musisz przedrzeć się przez mnóstwo przyjętych społecznych zachowań. Mówiąc to, chcę wam uzmysłowić, że jeśli nawet zachowanie osób występujących w Księgę Joba wydaje się dziwne, to faktycznie w niczym nie odbiegało od normalnego zachowania w tamtym regionie. W ciągu ostatnich 40 lat nastąpiły oczywiście wielkie zmiany, bo zachodnia kultura odcisnęła wszędzie swoje piętno i zepsuła kogo tylko mogła. Nie chcę przez to powiedzieć, że kultura Arabów była w pełni zgodna z Biblią, ale że w Biblii spotykamy wiele jej elementów. Jestem wdzięczny, że przynajmniej przez jakiś czas miałem z nią do czynienia, gdyż dzięki temu rozumiem bliskowschodni sposób myślenia, który ogromnie różni się od współczesnego zachodniego, a zwłaszcza amerykańskiego sposobu myślenia. Kiedy czytam bądź słyszę o amerykańskich dyplomatach prowadzących negocjacje z Arabami, to żywię obawy o ich rezultat. Oni bowiem nie operują tymi samymi pojęciami. Moja pierwsza żona, która mieszkała wśród Arabów przez 20 lat, powiedziała kiedyś, że oni nie posługują się w rozmowie kategoriami prawdy i fałszu, ale raczej wkalkulowują reakcję strony przeciwnej na to, co powiedzą. Innymi słowy, obmyślają, co powiedzieć, aby usłyszeć odpowiedź taką, jaką chcą usłyszeć. Oczywiście to nie musi dotyczyć każdego przypadku. Poza tym prawdziwe chrześcijaństwo również zmienia ludzi. Ale negocjacje bliskowschodnie przebiegają dokładnie w taki sposób, a dla biednych amerykańskich dyplomatów to nie jest wcale zabawne. W rezultacie przywódcy Arabów w praktyce nie poczynili żadnych ustępstw, które byłyby wynikiem tych wszystkich negocjacji. Oni nadal mają te same cele i będą je realizować. Nie chcę się wdawać w szczegóły, bo jest to polityka, ale Biblia rzuca wiele światła na tego typu sprawy. Wróćmy do przyjaciół Joba, którzy przyszli go odwiedzić i jak się okazało, byli ludźmi, którzy potrafią argumentować i przekonywać. Pamiętam służącą o imieniu Jamella, którą mieliśmy w Ramala. Generalnie była osobą godną zaufania. Pewną trudność we wzajemnych stosunkach stanowił fakt, że nie potrafiła pisać ani czytać, ale jedno mogę powiedzieć, potrafiła doskonale manipulować ludźmi. Miała swoje sposoby na zdobycie tego, czego chciała. Teraz jest już u Pana i muszę przyznać, że w sprawach najważniejszych była bardzo wierna. Bez wahania potrafiłaby oddać życie za małe dzieci. W tamtym okresie Lidia wraz z dziećmi mieszkała w mieszkaniu wynajętym w domu, którego właścicielem był ojciec Jamelli. Mieszkali na parterze, a właściciele na piętrze. Zdarzało się, że Lidia słyszała, jak Jamella naprawdę głośno peszczała swojego ojca. W takim zachowaniu przejawiał się brak szacunku, który w tamtej kulturze był czymś bardzo nietypowym. Zwykle córka nie ważyła się na coś takiego. Kiedyś Lidia zapytała ojca Jamelli, dlaczego pozwala jej mówić takie rzeczy. Odpowiedział, że gdyby jej zabronił, to chyba by pękła. Ja również nieraz pomyślałem o pocieszycielach Joba, że chyba by pękli, gdyby nie powiedzieli tego wszystkiego. Oni musieli to z siebie wyrzucić. Chciałbym teraz pokrótce zebrać to, co powiedzieli Jobowi, gdyż to ułatwi nam zrozumienie odpowiedzi Joba. Przede wszystkim w bardzo okrężny sposób powiedzieli Jobowi, że przyczyną wszystkich jego nieszczęść są jego grzechy. And that's why all this has happened to you. Nie powiedzieli mu tego wprost, ale Job doskonale wiedział, co mają na myśli, a oni z kolei dobrze wiedzieli, co chcieli powiedzieć. W każdym razie wydźwięk był taki, że wszystko to nie spotkałoby Joba, gdyby nie zgrzeszył. Ale pamiętajmy, że to Job mówił prawdę, a więc nie zgrzeszył. Od samego początku do końca Bóg ani razu nie oskarżył Joba o grzech. Job był sprawiedliwy na początku i pozostał sprawiedliwy do końca. To właśnie czyni tę księgę tak zagadkową. Wielu pobożnych ludzi nie pozostawia miejsca na taką ewentualność i myśli tak jak przyjaciele Joba, że musiał zgrzeszyć, skoro to wszystko go spotkało. Ale to nieprawda. Przeczytajmy jeden fragment, w którym jest o tym mowa. Jak już wspominałem, przyjaciele nie oskarżyli Joba wprost, ale dokładnie to mieli na myśli. Na koniec Elifaz zabrał głos i obwinił Joba o szereg spraw, których ten nigdy nie popełnił. Oto co powiedział. Księga Joba, rozdział 22, wersety 5 i 6. Czy to raczej twoja złość nie jest wielka i nie ma końca twoim przewinieniom? Wszak bez powodu brałeś zastaw od swoich braci, a półnagich obdzierałeś z szat. To nie była prawda. Job nigdy nie dopuścił się takich przewinień. Wersety od 7 do 10. Zmęczonemu nie podałeś wody i głodnemu odmawiałeś chleba. Do możnego należała ziemia, a uprzywilejowany mieszkał na niej. Odprawiałeś wdowy z pustymi rękoma, a ramiona sierot były miażdżone. Dlatego otaczają cię zewsząd sidła i ogarnia cię nagły strach. Mówiąc inaczej, postępowałeś niegodziwie i dlatego to wszystko cię spotyka. Ale Pan powiedział, że oni nie mówili prawdy, tylko Job mówił prawdę. W innym miejscu przyjaciele Joba dowodzą, że Bóg nigdy nie pozwala, aby grzesznikowi się dobrze powodziło. Czy to jest prawda? Niektórzy ludzie uważają, że tak. Wszyscy wiemy, kim był i jest Jim Baker. Ostatnio opublikował oświadczenie, że jego nauka na temat sukcesu, czyli powodzenia w życiu, była całkowicie błędna. Czytaliście to? Baker pisze, że powodzenie niekoniecznie musi się wiązać ze sprawiedliwym życiem. Wspomina o ludziach, którym się dobrze powodzi, a są kryminalistami, gwiazdami filmowymi itd. Po prostu ludźmi bezbożnymi. W swoim oświadczeniu przyznaje, że miał całkowicie błędną ocenę rzeczywistości. To wspaniałe, że Bóg pomógł mu to zrozumieć. Księga Joba, rozdział 4, wersety od 7 do 9. Przypomnij sobie, kto kiedy, będąc niewinny, zginął, albo gdzie ludzie prawi byli wytępieni. Jak daleko spojrzeć, ci, którzy orali bezprawie i rozsiewali zło, zawsze je zbierali. Od tchnienia Bożego ginął, od powiewu jego gniewu niszczeją. Innymi słowy, jeśli siałeś zło, to zostaniesz ukarany. Ale to nie jest prawda. Job z wielkim naciskiem podkreśla, że to nie jest prawda. My dzisiaj szczególnie musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Bóg zawsze karze winnych? Job stwierdza, że nie. Wydaje mi się, że zaległa cisza. Myślę, że niektórzy z was chyba nigdy tak naprawdę nie postawili sobie pytania, czy Bóg pozwala grzesznikom, ludziom niegodziwym, ujść bezkarnie. Odpowiedź brzmi, tak, pozwala. Nie zawsze, ale czasami pozwala. Następnie przyjaciele powiedzieli Jobowi, że jeśli uzna swoją winę i będzie pokutował, to wszystko wróci do normy. Religijnym ludziom jest bardzo łatwo mówić takie rzeczy. Przyjaciele Joba wygłosili mu niejedno religijne kazanie, ale Bóg się z nimi nie zgodził. Księga Joba, rozdział 8, wersety od 3 do 7. Czy Bóg łamie prawo? Czy Wszechmocny nagina sprawiedliwość? Gdy twoi synowie zgrzeszyli przeciwko niemu, wydał ich na łup ich występku. Nigdzie nie jest wspomniane, że synowie Joba zgrzeszyli. Lecz jeśli sam do Boga się zwrócisz i Wszechmocnego błagać będziesz o łaskę, jeśli będziesz czysty i prawy, wtedy na pewno ocknie się On ku twemu dobru i przywróci ci godne mieszkanie. A choć twój początek będzie niepozorny, jednak twój koniec będzie wspaniały. Mówiąc inaczej, gdybyś był naprawdę w porządku wobec Boga, to by ci się dobrze powodziło. Fakt, że tak nie jest, dowodzi, że zawiniłeś wobec Boga. Czy słyszeliście kiedyś takie nauczanie? Pan stwierdza, że jest ono błędne. Sprawa Joba jest dla nas dlatego tak bardzo istotna, że kwestie, które porusza, są dla nas dzisiaj nadal bardzo ważne i aktualne. Potem Elifaz, który był swego rodzaju liderem wśród przebyłych osób, zaczął głosić to, co ja bym nazwał Ewangelią sukcesu. Czy dostrzegacie, jak bardzo są te sprawy aktualne? Musimy być bardzo uważni, aby dostrzec Boże zamysły. Księga Joba, rozdział 5, wersety od 17 do 26. Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga, dlatego nie pogardzaj karceniem Wszechmocnego. To znaczy, że według niego Job był smagany przez Wszechmocnego. Jednak i to nie było prawdą. Wersety 18-19. Bo on rani, lecz je opatruje, uderza, lecz jego ręce leczą. Wyzwoli cię z sześciu utrapień, a w siódmym nie dotknie cię zło. Czy to prawda? Niestety nie. Widzę, jak na mnie patrzycie, ale przynajmniej udało mi się wzbudzić wasze zainteresowanie. Chcę, abyście zwrócili uwagę na to, jak bardzo aktualne są kwestie poruszane w tej księdze. Przypadek Joba dotyczy spraw, z którymi mamy współcześnie do czynienia. Werset 20. W czasie głodu wybawię cię od śmierci, a na wojnie z mocy miecza. Innymi słowy, chrześcijanie nigdy nie giną na wojnie. Prawda czy fałsz? Wersety 21 i 22. Przed biczem języka będziesz zabezpieczony, a nie ulękniesz się, gdy nadejdzie zniszczenie. Ze zniszczenia i głodu śmiać się będziesz, a dzikich zwierząt nie będziesz się bał. Większość mieszkańców Afryki cierpi głód. Czy chrześcijanie są od niego wolni? A właśnie to głosi Elifas. Nie będziemy już dalej czytać, bo stwierdzenia w tym tonie przewijają się cały czas. Według mnie przyjaciele Joba głosili mu Ewangelię sukcesu. Dowodzili, że gdyby nie zgrzeszył, to nie dotknęłaby go choroba. Słyszeliście kiedyś podobne nauczanie? Mówienie takich rzeczy jest bardzo okrutne, ponieważ człowiekowi choremu dokłada się jeszcze ciężar w postaci poczucia winy. Wielu współczesnych chrześcijan czuje się winnymi, kiedy zaczynają chorować, bo nakarmiono ich taką nauką. Nie jest ona zupełnie błędna, ale nie jest też w pełni prawdziwa. Jednak sprawdza się w praktyce na tyle często, że jest nadal głoszona. Gdyby ta nauka nie pasowała do żadnego rzeczywistego przypadku, to by jej nie głoszono, ale na pewno nie tłumaczy każdego przypadku choroby. Zgadzacie się ze mną? Następnie przyjaciele Joba przytoczyli przerażającą listę okropności czekających grzesznika. Po co to zrobili? Aby uświadomić Jobowi, czego się może spodziewać. Księga Joba, rozdział 20, wersety od 20 do 29. Ponieważ jego żądza była nienasycona, dlatego nie uratują go jego skarby. Nic nie uszło przed jego żarłocznością, dlatego jego mienie nie ostoi się. Mimo nadmiaru dostatku ma utrapienie, spada na niego cała moc niedoli. Gdy będzie napełniał swój brzuch, Bóg zleci na niego zapalczywość swego gniewu i spuści na niego zagładę. Gdy będzie uciekał przed bronią żelazną, łuk spiżowy przeszyje go. Strzała wychodzi z jego grzbietu i iskrzący grot z jego żółci. Ogarniają go strachy. Zupełna ciemność ogarnia jego skarby, pożerła go ogień, przez nikogo nierozniecony i pochłania wszystko, co ocalało w jego namiocie. Niebiosa odsłonią jego winę, a ziemia powstanie przeciwko niemu. Cały dobytek jego domu zostanie uprowadzony, rozpłynie się w dniu jego gniewu. Taki jest los bezbożnego, zgotowany przez Boga i dziedzictwo przeznaczone mu przez Boga. Inaczej mówiąc, Jobie, to wszystko czeka grzeszników, a więc również i ciebie. Chyba nigdy nie zwróciliście uwagi na jeden bardzo istotny szczegół wypowiedzi Elifaza. Ujawnia on, że jednym ze źródeł jego poznania był zły duch. Otwórzmy. Księga Joba, rozdział 4, wersety od 12 do 19. Lecz mnie doszło potajemne słowo i moje ucho usłyszało jego szept. W niepokojących myślach o widzeniach nocnych, gdy głęboki sen ogarnia ludzi, strach mnie ogarnął i drżenie przeniknęło moje członki. Powiew musnął moją twarz, zjeżyły się włosy na moim ciele. Coś stanęło, lecz nie rozpoznałem jego wyglądu. Była to jakaś postać przed moimi oczyma i usłyszałem cichy szept. To opis nawiedzenia przez ducha, któremu towarzyszył wielki strach. Słowa wypowiedziane przez ducha wyjaśniają całą sprawę. Czy śmiertelnik może być sprawiedliwszy niż Bóg, a człowiek czystszy niż jego Stwórca? Oto on swoim sługom nie ufa i swoim aniołom przypisuje braki, o ileż bardziej mieszkańcom chatek glinianych, których fundament jest w prochu, którzy mogą być łatwiej zdeptani niż mole. Przewodnia myśl tego fragmentu jest taka, że utrzymywanie, iż jest sprawiedliwym przed Bogiem, jest niedorzeczne i aroganckie. Żaden człowiek po Bożej obecności nie może twierdzić, że jest w porządku, że jest prawy. Bildad dowodził czegoś bardzo podobnego. Księga Joba, rozdział 25, wersety od 1 do 6. Na to odpowiedział Bildad Szuach i rzekł: władza i strach jest w jego ręku. Mowa oczywiście o Bogu. On zapewnia pokój na swoich wysokościach. Czy można zliczyć jego zastępy? A nad kim nie wschodzi jego światło? Jakże więc człowiek może być sprawiedliwy w obliczu Boga? I jak może ten, kto się urodził z niewiasty, być czysty? Oto jeżeli nawet księżyc nie świeci dość jasno, jeżeli nawet gwiazdy nie są czyste w jego oczach, o ileż mniej śmiertelny, który jest jak czerw, i syn człowieczy, który jest jak robak. Również według Bildada, ten, kto twierdzi, że jest sprawiedliwy w obliczu Boga, dowodzi swojej zarozumiałości. Szatan robi wszystko, abyśmy myśleli, że nie możemy okazać się sprawiedliwi przed Bogiem, i stara się ośmieszyć każdą taką deklarację. Takie działania pochodzą od ducha, ale nie od Ducha Bożego. Ja nazwałbym go duchem religijności. Zastanawiam się, czy kiedykolwiek mieliście do czynienia z duchem religijności. Jest on bardzo powszechny w ruchu zielonoświątkowym i charyzmatycznym, nie mówiąc o innych kościołach. Te duchy mówią same wspaniałe rzeczy, zbyt wspaniałe, aby mogły być prawdziwe. Ale ich celem jest zniechęcenie i stłamszenie innych ludzi. Dokładnie tak samo postępowali przyjaciele Joba. Duchy religijności mówią rzeczy zbyt piękne i dobre, aby mogły być prawdziwe. Wykorzystują tę dobroć, aby wpędzić człowieka w poczucie winy. Jeśli jeszcze się z tym nie spotkałeś, to niedługo pewnie się spotkasz. Ich działanie w ludziach jest bardzo zwodnicze, bo ludzie owładnięci takim duchem, podobnie jak przyjaciele Joba, wypowiadają się bardzo pięknie, są pobożniejsi od samego Boga, ale powodują niekończące się problemy. Pozwólcie, że zadam wam pytanie. Jak Pismo Święte odpowiada na pytanie, czy człowiek może być sprawiedliwy przed Bogiem? Gdzie w Biblii można znaleźć na nie odpowiedź? Otóż w liście do Rzymian. Odpowiedź na to pytanie stanowi główny temat tego listu, a cały list dotyczy zagadnienia sprawiedliwości. Czy możliwe jest osiągnięcie sprawiedliwości przed Bogiem? Bóg odpowiada: tak, to jest możliwe. Natomiast szatan odpowiada, że jest to niemożliwe i używa przy tym religijnych argumentów, aby wpędzić człowieka w poczucie winy. Czy wydaje się wam, że jest to aktualny problem? Nie mogę wyjść z podziwu, że Księga Joba, napisana prawdopodobnie 4000 lat temu, jest aż tak bardzo aktualna, aż tak bardzo pasuje do sytuacji, w której sami obecnie się znajdujemy. Język Księgi Joba jest poetycki, ale sądzę, że w tamtych czasach po prostu używano takiego języka, co nie wpływa na istotę treści przekazu. Ktoś może zapytać: w jaki sposób tak stary przekaz mógł się zachować? Według mnie był przechowywany w pamięci wielu ludzi i przekazywany ustnie aż do momentu spisania całej księgi. Tak przypuszczam. W naszej współczesnej kulturze Zachodu pod pewnymi względami jesteśmy ludźmi bardzo prymitywnymi. Brakuje nam wiele subtelności wcześniejszych pokoleń. Wystarczy porównać współczesny język angielski z językiem Szekspira. Nasz język jest o wiele mniej elastyczny i wyrazisty i dlatego wielu rzeczy nie potrafimy wyrazić. W dziedzinie techniki nasz język jest bardzo rozbudowany, ale kiedy trzeba wyrazić subtelne emocje i naprawdę ważne pojęcia, to pojawiają się poważne trudności. We współczesnym języku zupełnie zanikły pewne słowa, co mnie osobiście bardzo niepokoi. Na przykład większość współczesnych biblijnych przekładów nie używa słowa zrodzić, chociaż niczym nie można go zastąpić. Określenie zostać ojcem całkowicie nie oddaje istoty słowa zrodzić. Osobiście uważam, że do jego zaniku przyczynił się ruch wyzwolenia kobiet, który nie chce uznać, że mężczyzna ma do spełnienia wyjątkową funkcję. Pozwólcie mi na krótką uwagę na przekładzie New International Version. Lubię ten przekład i często go używam, zwłaszcza w moich programach radiowych, bo jest znakomitą próbą przetłumaczenia Biblii na współczesny język angielski. Niestety, bardzo trudno przekazać we współczesnym angielskim myśli i sposób myślenia zawarty w Biblii, ponieważ myśli i język są ze sobą bardzo blisko powiązane. Na przykład tam, gdzie stare przekłady używają określenia Pan Zastępów, New International Version używa określenia Pan Wszechmocny. Problem polega na tym, że słowo Wszechmocny ma swój odpowiednik w języku hebrajskim, ale jest on użyty w innych miejscach. Natomiast hebrajskie słowo oznaczające armię funkcjonuje niezależnie. To słowo w czasach Mojżesza znaczyło armia i nadal ma takie znaczenie. Skoro w przekładzie New International Version nie chciano użyć słowa zastępy jako staroświeckiego, to jakie słowo powinno zostać użyte? Armia, wojsko. Niestety, zamiast określenia Pan Armii, Wojska, użyto określenia Pan Wszechmocny. Dlaczego tak postąpiono? Myślę, że dlatego, iż wielu ludziom nie podoba się fakt, że Bóg jest wojownikiem. Do naszego myślenia o Bogu wkradł się pewien rodzaj pacyfizmu, który znajduje wyraz w naszym języku. Ale Bóg jest wojownikiem, jest dowódcą, który ma broń potrzebną do staczania bitew. Bóg może wypowiedzieć wojnę i myślę, że kiedyś to uczyni, a więc możemy powiedzieć Wszechmocny, bo brzmi to ładnie i religijnie, ale Pan Armii jest określeniem wyrażającym istotę rzeczy. Za tę dygresję nie biorę dodatkowej opłaty. Przejdźmy do reakcji Joba. Postaram się przyspieszyć, bo mam do omówienia aż 16 punktów. Pierwszą reakcją Joba była pełna szacunku uległość. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione, powiedział. Za drugim razem, kiedy szatan zaatakował ciało Joba, żona doradziła mu, złorzecz Bogu i umrzej. Dlaczego miałbyś chcieć dalej żyć? Ale Job upomniał żonę. Mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować nic złego? Dalej jest powiedziane, w tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty. Pierwsza reakcja Joba była w pełni właściwa. Ja sam czegoś się nauczyłem z postawy Joba. Śmierć mojej pierwszej żony była dla mnie najcięższym przeżyciem. Ale biorąc przykład z Joba, mogłem przez to wszystko przejść. Pan dał, Pan wziął. Jeśli ufamy Bogu, kiedy nam daje, to musimy Mu ufać także wtedy, kiedy zabiera. To rozwiązało mój problem doktrynalny. Nadal nosiłem w sobie ból, ale był to już tylko problem osobisty i nie dręczył mnie już samego fakt tego, co się stało. W trzecim rozdziale widzimy Joba długo lamentującego i skarżącego się na swoją dolę. Powiedział tam coś, czego nie rozumiem. Bodajby zginął dzień, w którym się urodziłem. Bodajby ową noc ogarnął mrok, aby się nie łączyła z dniami roku, nie weszła w poczet miesięcy. Nie rozumiem, jak coś takiego mogłoby się stać. Nie wiem, jak miniony dzień mógłby być wymazany z kalendarza. Ale myślę, że coś w tym musi być. W każdym razie Job wyrzucił z siebie emocje i chce powiedzieć, że jest to właściwa reakcja. Nie jesteśmy stoikami. Stoicyzm jest obcą, niechrześcijańską doktryną. Stoicy nie pozwalają, aby coś wywarło na nich wrażenie i nigdy w nic się nie angażują na tyle, aby mogli zostać zranieni. Spotykam takich chrześcijan i zapewniam was, że zawsze istnieje przyczyna takiego zachowania. Może być nią krzywda, jakiej kiedyś doznali, w wyniku czego przyjęli postawę, którą można wyrazić słowami nigdy już nikomu nie pozwolę się zbliżyć do siebie na tyle, aby mógł mnie znowu zranić. Bracia i siostry, rozumiem taką postawę, ale jest to niewłaściwa reakcja. Nie należy dusić w sobie emocji. Przestudiujcie Biblię, szczególnie psalmy, a zwłaszcza psalmy Dawida. Dawid był wielkim człowiekiem czynu, wojownikiem, mężem, którego Bóg kochał, ale czasami wylewał swoje uczucia w niesamowitych słowach. Jeśli nie robimy podobnie i zatrzymujemy w sobie wszystkie emocje, to cierpimy. Coś w nas zaczyna gorzknieć. Opłakiwanie jest rzeczą właściwą. Kiedy umarł Mojżesz, Izrael opłakiwał go przez 40 dni, nie ruszając w dalszą drogę. To jest właściwa reakcja. Wyrzuć to z siebie, powiedz Bogu, jak się czujesz. Nie trzymaj tego w sobie. Zauważyłem, że Żydzi potrafią w takich sytuacjach właściwie reagować. Sam nie jestem Żydem, ale bardzo wiele czasu spędzam z Żydami i muszę przyznać, że generalnie rzecz biorąc, oni nie zatrzymują w sobie swoich emocji. Częściowo dlatego są tak dobrymi aktorami. Wiem, że na tej sali też są Żydzi i nie mówię tego ironicznie. Czy zwróciliście kiedyś uwagę na żydowskich muzyków, śpiewaków i tym podobne? W tym, co robią, przekazują wszystkie swoje emocje. Niczego nie zatrzymują w sobie. Mieszkając wśród Żydów, jako Brytyjczyk, często czułem się zakłopotany, bo oni naprawdę mówią to, co czują. Brytyjczycy nie są tacy. Moja pierwsza żona była Dunką i jak już wielokrotnie mówiłem, Duńczycy to naród w Europie chyba najbardziej mówiący bez ogródek, a moja żona pod tym względem przodowała wśród wszystkich Duńczyków. Ci, którzy ją znali, dobrze o tym wiedzą. Mój przyjaciel Eric Krieger powiedział kiedyś, na poznanie się z Lidią czekałem 2 lata, a kiedy się wreszcie z nią spotkałem, zbeształa mnie. Wkrótce po naszym ślubie powiedziała mi, że problem z Brytyjczykami polega na tym, iż są narodem polityków i nigdy nie wiadomo, kiedy rzeczywiście myślą to, co mówią. Jest w tym stwierdzeniu wiele prawdy. Oczywiście nie twierdzę, że Żydzi nie potrafią ukrywać swoich prawdziwych intencji, ale generalnie mówią to, co czują. Z biblijnego punktu widzenia jest to właściwe. W Kościele potrzebujemy znacznie więcej otwartego konfrontowania postaw i uczuć. Nie bądźcie zbyt ugrzecznieni i nie unikajcie konfrontacji. Oczywiście należy to robić z łagodnością, ale zawsze można komuś powiedzieć: uważam, że się mylisz. Nie powinieneś tak mówić, bo ranisz moje uczucia. Nie dławcie tego w sobie. Czytałem artykuł na temat wyrażania żalu i rozpaczy napisany przez pewnego lekarza, w którym dowodzi, że są to niezbędne elementy procesu zdrowienia i nie należy ich sobie tłumić. To na pewno jest biblijne. Przeczytajcie psalmy, a przekonacie się, jak często Dawid wyrzucał z siebie takie emocje. Tyle na temat drugiej reakcji Joba, lamentowania. Po trzecie, Job chciał umrzeć. Nie będziemy teraz czytać odpowiednich fragmentów, ale wielokrotnie Job mówił, że życie to nic dobrego, że nie ma po co żyć i że chciałby umrzeć. Chciał umrzeć, aby zaznać trochę spokoju. Myślał, że jest w tym oszustwo, bo nie sądzę, aby człowiek, który się nie narodził na nowo i jest grzesznikiem, mógł liczyć na spokój po śmierci. Następnie Job potwierdził swoją sprawiedliwość. Pomimo krytyki i oskarżeń przyjaciół, nie wycofał się i nadal uważał się za człowieka sprawiedliwego. Mówiąc o Bogu, stwierdza. Księga Joba, rozdział 13, werset 15. Tak czy owak, on mnie zabije, już nie mam nadziei. Jednak swojej sprawy będę przed nim bronił. Innymi słowy, Job stwierdza, że nie zrobił nic złego i nikt, nawet Bóg, nie zmusi go do przyznania się do tego, czego nie zrobił. Najwyraźniej Bogu się to podobało. Wolał taką postawę niż religijną obłudę. Bóg nie chce słuchać religijnych banałów, ale pragnie, aby ludzie byli wobec Niego szczerzy. Księga Joba, rozdział 27, wersety od 3 do 6. Zaiste, póki staje tchu we mnie i tchnienia Bożego w moich nozdrzach, moje wargi nie będą mówiły niegodziwości i mój język nie będzie wypowiadał fałszu. Nie daj Boże, bym wam przyznał słuszność. Mojej niewinności będę bronił aż do śmierci. Podtrzymuję moją sprawiedliwość i nie puszczę jej. Moje sumienie nie potępia żadnego mojego dnia. Możecie mnie oskarżać, ale ja tych oskarżeń nie przyjmuję. Nie postępowałem źle, a to, co mnie spotkało, nie jest następstwem popełnionego przeze mnie grzechu. Czy Job miał rację? Czy wiecie, dlaczego to wszystko go spotkało? Moja odpowiedź was zaszokuje. Otóż to wszystko spotkało Joba dlatego, że był sprawiedliwy. To obala wiele naszych teorii na temat losu Joba, prawda? Sami przekonacie się, że Bóg również potwierdził sprawiedliwość Joba. Przez całą księgę Joba Bóg zaświadcza, że jego sługa Job mówi prawdę. To musi być dla was wstrząsające. Powtórzę jeszcze raz. Kłopoty spadły na Joba nie dlatego, że zgrzeszył, ale dlatego, że był sprawiedliwy. Czy ktoś z was nadal chce być sprawiedliwy?
Amen.
Ja też chcę. Następnie Job zareagował stwierdzeniem, że Bóg potraktował go niesprawiedliwie. To jest naprawdę zadziwiające, zwłaszcza w świetle tego, że pod koniec Bóg ponownie potwierdza prawdomówność Joba. Przeczytajmy Księgę Joba, rozdział 27, wersety od 2 do 4. Jako żyje Bóg, który mnie pozbawił prawa i wszechmocny, który moją duszę napoił goryczą. Zaiste, póki staje tchu we mnie i tchnienia Bożego w moich nozdrzach, moje wargi nie będą mówiły niegodziwości i mój język nie będzie wypowiadał fałszu. Nie daj Boże, bym wam przyznał słuszność. Mojej niewinności będę bronił aż do śmierci. Podtrzymuję moją sprawiedliwość i nie puszczę jej. Moje sumienie nie potępia żadnego mojego dnia. Job wiedział, że jest sprawiedliwy i nie zamierzał się zmieniać. Uważał jednocześnie, że Bóg pozbawił go prawa, czyli potraktował niesprawiedliwie. Czy to była prawda? Tak, to była prawda. Być może jest to dla was szokujące, ale taka była prawda. Otwórzmy na chwilę drugi rozdział i odczytajmy trzeci werset. Rzekł Pan do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Trwa jeszcze w swojej pobożności, chociaż ty, to znaczy szatan, mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. To było niesprawiedliwe potraktowanie Joba, tak czy nie? A więc mamy problem, dzięki któremu zmuszę was do myślenia. Przynajmniej wśród zielonoświątkowców panuje przekonanie, że przyjeżdżając na nabożeństwo, można w samochodzie na parkingu również spokojnie pozostawić swój umysł, bo w kościele na pewno nie będzie potrzebny. To nieprawda. Jezus powiedział: będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A więc potrzebujesz swojego umysłu. Chrześcijaństwo nie bazuje na bezmyślnej euforii, ale wzywa do mądrego myślenia. Następna reakcja. Job pragnął pośrednika. Księga Joba, rozdział 9, wersety od 32 do 35. Bo On, Bóg, nie jest człowiekiem jak ja, żebym mógł Mu odpowiedzieć i żebyśmy mogli stanąć razem przed sądem. Nie ma między nami rozjemcy, który mógłby na nas obu położyć swoją rękę. Niech tylko zdejmie ze mnie swoją rózgę i niech mnie nie straszy Jego groza, a wtedy będę mówił bez bojaźni, bo nie jestem taki, za jakiego uchodzę. Jedną z rzeczy, które bardzo dokuczały Jobowi, była niemożność kontaktu z Bogiem, z którym nie mógł bezpośrednio porozmawiać. Dlatego Job wzdycha: gdybym tylko miał pośrednika, rozjemcę. Czy wiecie, jaka jest różnica między nami a Jobem? My mamy pośrednika. Zastanawiam się, czy potrafimy to naprawdę docenić. Job postrzegał Boga jako mściwego i obojętnego. Księga Joba, rozdział 9, wersety od 14 do 19. Jakże ja miałbym mu odpowiedzieć i jakich dobre słów wobec niego, choćbym i miał słuszność, nie otrzymałbym od niego odpowiedzi. Mojego sędziego musiałbym błagać o litość. Choćbym go wzywał, a on by mi odpowiedział, jeszcze nie uwierzyłbym, że mnie wysłuchał. Uderza na mnie w nawałnicy i mnoży moje rany bez przyczyny. Nie pozwala mi odetchnąć, lecz nasyca mnie goryczą. Jeżeli chodzi o siłę mocarza, oto on ją ma. A jeżeli o sąd, to kto go pozwie? A przy końcu rozdziału w wersetach 30 i 31 dodaje: choćbym się umył wodą ze śniegu i oczyściłbym ługie moje ręce, to i tak pogrążyłbyś mnie, to znaczy Bóg, w nieczystym dole i brzydziłyby się mną moje szaty. Chyba się zgodzicie, że są to bardzo mocne słowa. Job narzeka, że Bóg wziął go sobie na cel. To jest niesamowite, ale wyraźnie to stwierdza w rozdziale 7, wersecie 20. Jeśli zgrzeszyłem, to jaką szkodę ci wyrządziłem, o stróżu ludzi? Czemu mnie wziąłeś na swój cel, tak że sam stałem się sobie ciężarem? Boże, zrobiłeś sobie ze mnie cel, w który można mierzyć. Wszystkie twoje strzały wbiły się we mnie. Jeśli chcesz zwracać się do Boga w taki sposób, to lepiej upewnij się co do tego, jaką jesteś osobą. Następne dwa wersety całkowicie zmieniły moją postawę i ród. Jest w nich coś, czego wcześniej zupełnie nie dostrzegaliśmy. W rozdziale 7, wersetach 17 i 18 Job mówi: czymże jest człowiek, że go tak bardzo cenisz? Według King James Version powiększasz. I że nań zwracasz uwagę, że go nawiedzasz każdego poranku i każdej chwili go doświadczasz. Innymi słowy, dlaczego tak wnikliwie mnie obserwujesz? Wszystko w moim życiu oglądasz przez szkło powiększające. Dla mnie i Ruth fakt, że Bóg nawiedza nas każdego ranka, był wstrząsającym objawieniem. Czy jesteście gotowi na Bożą wizytę jutro rano? On przyjdzie. Możecie nie być tego świadomi, ale On sprawdza was każdego ranka i, jak zostało napisane, doświadcza w każdej chwili. Nie ma ani jednej chwili, żeby Bóg cię nie doświadczał. Wszystko, co robimy, jest poddawane próbie. Możecie powiedzieć, że jest to okropne, ale według mnie z Biblii jasno wynika, że chodzi o to, iż Bóg poddaje nas próbom, ponieważ jest z nas dumny. Pragnie wydobyć z nas to, co najlepsze. Bóg wyznaczył dla nas o wiele wyższy cel, nie zrobilibyśmy to sami, i nie obniży swoich standardów. Często się zdarza, że mamy ochotę powiedzieć Bogu: Boże, ulżyj mi, zabierz ten ciężar. Ale Bóg tego nie zrobi, ponieważ w istocie mówi nam: mam plan odnośnie Twojego życia i zamierzam go zrealizować. Każdy z nas oczywiście może całkowicie odwrócić się do Boga plecami i unieważnić cały proces, ale ufam, że większość z nas tak nie postąpi. Jednak jeśli chcesz, aby Boży plan wypełnił się w Twoim życiu, to musisz być przygotowany na to, że Bóg będzie Cię nawiedzał każdego ranka i doświadczał w każdej chwili. Widzę, że jesteście trochę wstrząśnięci. My też byliśmy wstrząśnięci, kiedy uświadomiliśmy sobie tę prawdę. A więc bądźcie gotowi na wizytę Boga jutro rano, bo i tak Was odwiedzi. Byłoby nieuprzejmie zapomnieć o takiej wizycie. Wiele lat temu miałem w Cambridge przyjaciela, który również studiował filozofię. Był on swego rodzaju nihilistą. Nie wierzył w autorytety, właściwie w nic nie wierzył. Atmosfera tamtych lat sprzyjała wolnomyślicielstwu i dlatego mógł sobie bezkarnie na wiele rzeczy pozwolić. Nazywał się Smithies i nosił czarną brodę, co w tamtych czasach, był rok 1936, było czymś niezwykłym. Któregoś dnia nasz opiekun z ramienia uniwersytetu, a była to bardzo ważna osoba w Cambridge, poszedł do niego, aby omówić sprawy finansowe na kolejny rok studiów. Nie wiedzieliśmy dokładnie, co między nimi zaszło, ale gdy zapytaliśmy o to Smithiesa, odpowiedział, że starał się tak zachowywać, jakby tamtego w ogóle nie było. Czy ty czasem nie traktujesz Boga w taki sam sposób? Być może nawet nie wiesz, że tak postępujesz. Bóg przyszedł do ciebie, a ty zachowywałeś się tak, jakby go w ogóle nie było. Następnie Job stwierdził, że na ziemi nie ma sprawiedliwości. Księga Joba, rozdział 9, werset 24. Gdy ziemia wydana jest w ręce bezbożnika, on, Bóg, zakrywa oblicze jej sędziów, a jeżeli nie on, któż to czyni? Czy to jest prawda? Czy dzisiaj w Stanach Zjednoczonych nie feruje się w sądach wiele niesprawiedliwych wyroków? Na pewno tak. Ogólnie rzecz biorąc, współczesne sądy mają więcej współczucia dla kryminalistów niż dla ofiar. Ciągle się to powtarza, na przykład w przypadku pijanych kierowców, których ofiary nie dostępują sprawiedliwości. Kto jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy? Jeśli nie Bóg, to w takim razie kto? Pyta Job. Mam nadzieję, że dostrzegacie ponadczasowość tego problemu. Wśród tego całego przygnębienia i narzekania Job doznaje nagle wspaniałego przebłysku proroczego objawienia. To takie charakterystyczne dla ludzi takich jak my. Tkwimy w dole, w depresji, lamentujemy i narzekamy, czujemy się przegrani i nagle doznajemy wspaniałego objawienia, które w jednej chwili zmienia nasz sposób myślenia. Job miał kilka takich momentów, a jeden z najbardziej znanych został opisany w 19 rozdziale. Fragment ten stał się kanwą arii w Mesjaszu Handla. To jedna z najpiękniejszych arii, jakie kiedykolwiek zostały napisane. Księga Joba, rozdział 19, wersety 25 i 26. Lecz ja wiem, odkupiciel mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem me szczątki skórą odzieje i ciałem swym Boga zobaczę. Mówiąc inaczej, bez względu na to, co się stanie z moim ciałem, w końcu i tak zmartwychwstanie. Werset 27. To właśnie ja go zobaczę, moje oczy ujrzą, nie kto inny. Moje nerki już mdleją z tęsknoty. Cytat według Biblii Tysiąclecia. Jestem pewien, że te słowa poruszają wielu z nas. Jeśli umrzemy przed przyjściem Pana, nasze ciała ulegną rozkładowi, ale któregoś dnia zmartwychwstaną i zobaczymy Pana tymi samymi fizycznymi oczami, których teraz używamy. Ja mam następującą teorię. Wierzę, że przyjście Pana jest dla każdego z nas tak samo bliskie, jak dzień naszej śmierci. Kiedy umieramy, opuszczamy wymiar czasu. On już nas nie dotyczy. W godzinie śmierci zamykamy oczy i w tej samej chwili znajdujemy się w świecie, gdzie czas nie istnieje. W chwili zmartwychwstania otrzymamy inne, niezniszczalne oczy, które nie będą potrzebować okularów. Kogo najpierw zobaczymy tymi oczami? Pana. A więc rację mieli nowotestamentowi święci, jak Paweł czy Piotr, którzy wierzyli, że przyjście Pana jest bliskie. Przyjście Pana jest tak bliskie, jak dzień naszej śmierci. Chyba, że Pan przyjdzie, zanim umrzemy. Księga Joba, chyba najstarsza z wszystkich ksiąg biblijnych, zawiera jasne i absolutnie pewne stwierdzenie, że ciało Joba zmartwychwstanie w związku z osobą, którą nazywa Odkupicielem. Nie uwierzę, że coś takiego można było napisać bez Bożego natchnienia. Jak w inny sposób można wytłumaczyć, że tak dawno temu człowiek w sytuacji Joba mógł doznać takiego objawienia? A więc może i tobie Bóg nagle da przebłysk proroczego objawienia, kiedy będziesz lamentował, ogarnięty problemami i uciskiem. I tak jak Job, zostaniesz przeniesiony z wymiaru czasu do wieczności i będziesz mógł zobaczyć siebie stojącego twarzą w twarz ze swoim Odkupicielem. Takie przeżycie wszystko zmienia, nie na zawsze, ale na jakiś czas. Kolejną reakcją Joba na słowa przyjaciół było stwierdzenie, że się na nich zawiódł. Chyba musimy się tu zgodzić z Jobem. Wyraził to wielokrotnie na różne sposoby, ale my ograniczymy się do kilku przykładów. Zacznijmy od przeczytania wersetów od 14 do 17 z 6 rozdziału Księgi Joba. Strapionemu należy się życzliwość od przyjaciela, choćby nawet zaniechał bojaźni Bożej. Moi bracia okazali się zawodni jak potok, jak łożyska potoków, które występują z brzegów. Toczą mętną wodę lodową, w której na dnie kryje się śnieg. W porze letniej znikają, wysychają w upale bez śladu. Job posługuje się tutaj analogią do zjawiska występującego w krajach wschodu, tak zwanej wadi, czyli wyschniętych koryt rzek, które w porze zimowej są wypełnione wodami deszczowymi i topniejącymi śniegiem. Ale kiedy robi się naprawdę gorąco i człowiek potrzebuje wody, to nie można na nie liczyć, są bowiem wyschnięte. Job mówi swoim przyjaciołom, że przypominają takie rzeki, bo kiedy rzeczywiście potrzebuje wody, nie mają mu nic do zaoferowania. To bardzo szczera wypowiedź. Księga Joba, rozdział 16, wersety od 2 do 5. Podobnych rzeczy słyszałem wiele. Marnie z was wszystkich, pocieszyciele. Czy już koniec z tym niedorzecznością? Albo co cię pobudzę, że odpowiadasz? I ja mógłbym mówić tak jak wy, gdybyście byli na moim miejscu. Mnożyłbym przeciwko wam kwiecistą mowę i potrząsałbym nad wami głową, pokrzepiałbym was ustami i nie szczędziłbym wam pociechy moich warg. Job zarzuca przyjaciołom, że nie dają mu tego, czego potrzebuje, a tylko pogarszają jego sytuację. Mógłby się obejść bez takiej pomocy. Stwierdza, że rola przyjaciół polega na pocieszaniu, a nie oskarżaniu. Myślę, że niektórzy z nas powinni się tego nauczyć. Może ja sam też powinienem? Następnie, mówiąc językiem brata Prince'a, Job odrzuca Ewangelię sukcesu jako nieprawdziwą z dwóch powodów. Po pierwsze, jest wiele przykładów niewinnych ludzi, którzy cierpią. Księga Joba, rozdział 21, wersety od 23 do 25. Jeden umiera w pełnym dobrobycie, żyjąc zupełnie bezpiecznie i spokojnie. Jego biodra są pełne tłuszczu, a szpik jego kości jest nasycony. Inny zaś umiera z goryczą w duszy i nigdy nie zakosztuje szczęścia. A jednak razem spoczywają w prochu i okrywa ich robactwo. Dwóch ludzi umiera. Jednemu zawsze się dobrze powodziło, a drugi nigdy nie zaznał szczęścia. Ale czy można powiedzieć, że jeden z nich był sprawiedliwszy od drugiego? Takie są fakty. Podczas służby nieustannie spotykamy ludzi, którzy, jak się wydaje, nigdy w życiu nie zaznali jednego szczęśliwego dnia. Ale nie mówimy im, że są niegodnymi grzesznikami, gorszymi od całej reszty. Musimy przyznać, że nie wiemy, dlaczego tak się dzieje, co jest przyczyną. Możemy im powiedzieć o Bożej miłości, ale dlaczego ich życie tak wygląda, tylko czasami potrafimy powiedzieć. W mojej książce pod tytułem Błogosławieństwo lub przekleństwo, wybór należy do Ciebie, podaję wiele możliwych przyczyn trudnego, pełnego niepowodzeń życia, ale na pewno nie tłumaczę ona wszystkich sytuacji. Muszę wystrzegać się myślenia, że na wszystko potrafię znaleźć odpowiedź. Kiedykolwiek coś takiego przyjdzie mi do głowy, bardzo szybko się przekonuję, jak bardzo się myliłem. Otwórzmy teraz Księgę Joba, rozdział 24, wersety od 1 do 12. Pamiętajcie, że Job rozprawia się z sugestią, iż grzesznik zawsze zostaje ukarany, a sprawiedliwemu zawsze się powodzi. Job stwierdził, że to nonsens, po prostu nieprawda. Dzięki Bogu, że ktoś się odważył to powiedzieć. Cierpienie jest już i tak wystarczająco ciężkim doświadczeniem, a kiedy się usłyszy, że to wszystko z własnej winy, sytuacja staje się jeszcze bardziej nieznośna. Księga Joba, rozdział 24, wersety od 1 do 12. Dlaczego Wszechmocny nie określił czasów karania i ci, którzy go znają, nie widzą jego dni? Jego dziwcy przesuwają granice, zagarniają trzody wraz z pasterzami. Osły sierot pędzą przed sobą, woły wdowy biorą w zastaw. Ubogich spychają z drogi, wszyscy biedacy na ziemi muszą się ukrywać. Oto jak dzikie osły na pustyni wychodzą do swojej żmudnej pracy, szukając żywności, na stepie chleba dla swoich dzieci. Są tutaj przedstawieni ludzie uciśnieni, biedacy, tacy, którzy nie zeznają dobrego traktowania ze strony społeczeństwa. Czy w dzisiejszej Ameryce żyją tacy ludzie? Na pewno tak. Wychodzą do swojej żmudnej pracy, szukając żywności, na stepie chleba dla swoich dzieci. W nocy żną zboże na polu i zbierają grona w winnicy bezbożnika. Zbierają po prostu to, co pozostało, kiedy bezbożnicy zebrali już dla siebie wszystko, co chcieli. Nocują nago, bez odzieży, a w czasie zimy nie mają okrycia. Zmoczeni są górską ulewą, nie mając schronienia, tulą się do skały. Wielu ludzi przejmuje się tym, co się dzieje w byłej Jugosławii. Ten opis dobrze pasuje do tamtejszej sytuacji. Zmoczeni są górską ulewą, nie mając schronienia, tulą się do skały. Porywają od piersi sierotę i biorą w zastaw niemowlę ubogiego. Chodzą nago, bez odzieży i o głodzie znoszą snopy. Między piwnicznymi murami wytłaczają oliwę, pracują w tłoczni, a jednak są spragnieni. Z miast rozlegają się jęki umierających, ranni wołają o pomstę, ale Bóg nie zważa na modlitwę. To, co się dzieje w Jugosławii, jest szeroko komentowane i ktoś zapytał mnie ostatnio, dlaczego Bóg nie interweniuje w Jugosławii? Chociaż nie odpowiedziałem w ten sposób, pomyślałem sobie, a czego oczekujesz od Boga? Żeby zmiótł z powierzchni ziemi mnóstwo ludzi? Aby zrzucił bombę atomową na jedną ze stron? Najwyraźniej Bóg nic nie robi w tej sprawie. Myślę, że jest to poważny problem dla wielu, zwłaszcza młodszych ludzi. Widząc cierpienia i nieszczęścia, pytają, gdzie jest Bóg? Job zadawał to pytanie już 4000 lat temu i do dzisiaj nie przestało ono być aktualne. Job dodał jeszcze, nie mówcie mi, że sprawiedliwemu się zawsze powodzi, albo że człowiek zły zawsze zostaje ukarany. Widzę na własne oczy, jak to wygląda. Mam nadzieję, że was nie szokuję, chociaż może powinienem. Chciałbym na chwilę, tylko jeden raz, odejść od Księgi Joba i przeczytać fragmenty Psalmu 73. Od wieków ludzkość się zmaga ze znalezieniem odpowiedzi na pytanie, gdzie jest Boża sprawiedliwość? Dlaczego złym ludziom dobrze się powodzi? Wiemy, że tak jest. A czasami jeszcze zbierają za to oklaski. Psalm 73, wersety od 2 do 9. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie poślizgnęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych, albowiem nie mają żadnych utrapień. Zdrowe i krzepkie jest ich ciało. Znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy jak na innych ludzi. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swą otyłością. Serce ich jest pełne złych myśli, szydzą i mówią przewrotnie, wyniośle przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Psalmista ubolewa, że to wszystko ludziom złym i bezbożnym uchodzi na sucho. Dlaczego tak jest? Psalmista jest bliski utraty wiary, ale w końcu stwierdza, wersety od 15 do 17. Gdybym pomyślał, będę tak mówił jak oni, to byłbym zdradził ród Twoich dzieci. Chciałem to wtedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało, dopóki nie dotarłem do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich, to znaczy ludzi niegodziwych. Tylko Bóg może Ci odpowiedzieć na pytania takie jak te. Posłuchajcie, jaki będzie koniec takich ludzi. Wersety 18 i 19. Zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie. Strącasz ich w zagładę. Jakże nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia. Moim zdaniem są ludzie źli, którym się powodzi. Całe życie świetnie prosperują w swojej niegodziwości. Możesz zapytać, czy Boga to nie obchodzi. Bóg odpowiada, że w chwili, kiedy ci ludzie przejdą ze sfery czasu do wieczności, zostaną pogrążeni w wiecznej ciemności. Ale to nie nastąpi w obecnym życiu. Przeczytajmy jeszcze raz te słowa. Zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie. Strącasz ich w zagładę. Jakże nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia. Sąd nad nimi odbędzie się nie w obecnym życiu, ale w wieczności. Bądźcie cierpliwi, zbliżamy się już do końca. Cały 29 rozdział jest poświęcony opisowi wcześniejszej prosperity Joba, który wspomina swoje uprzednie powodzenie i chwałę. W wersecie pierwszym Job wzdycha. Obym był jak za dawnych miesięcy. Dalej szczegółowo opisuje, jak był szanowany, czczony, jak dobrze mu się wiodło, ilu ludziom mógł dzięki temu pomóc, zaspokajając ich różne potrzeby. Ciężkie doświadczenia i cierpienia są bardzo przykre, ale szczególnie boleśnie odczuwają je ludzie, którym wcześniej się dobrze powodziło. W psalmie 102, w wersecie 11, psalmista pisze: podniosłeś mnie i strąciłeś. To jest szczególnie bolesne, kiedy wiesz, że Pan cię podniósł, a potem nagle strąca w dół. To jest próba. Ale chcę jednocześnie dodać, że Bóg nie będzie poddawał cię próbom, których nie byłbyś w stanie znieść. Nie jesteś Jobem i Bóg nie będzie cię prowadził przez takie same doświadczenia. Job był bowiem wyjątkową postacią. Ale Bóg podda cię próbom, które są konieczne, abyś stał się tym, kim Bóg chce, abyś był. Następnie Job opisuje w rozdziale 30, jak jest lekceważony i źle traktowany przez swoją własną społeczność. Wcześniej opisał, jak mu się dobrze powodziło, a teraz powiada. Werset 1, 30 rozdziału. Śmieją się ze mnie młodsi ode mnie wiekiem. W krajach Bliskiego Wschodu jest rzeczą szczególnie upokarzającą, kiedy młodsi wyśmiewają się ze starszych. Dalej opisuje ludzi najgorszych, wyrzutków społeczeństwa, aby na koniec stwierdzić, werset 9, a teraz śpiewają o mnie szydercze pieśni i stałem się ich pośmiewiskiem. Job znalazł się na językach wszystkich ludzi, werset 10, brzydzą się mną, trzymają się z dala ode mnie i ośmielają się pluć mi w twarz. Tu widzimy kolejną cechę charakterystyczną dla Bliskiego Wschodu. Ludziom uważanym za przegranych daje się to wyraźnie i wprost do zrozumienia, nie wykazując przy tym żadnego taktu. Wersety od 11 do 13. Bo On, Bóg, rozluźnił mu powrót i upokorzył mnie. Dlatego dali wobec mnie upust swa woli. Z prawej strony powstaje banda wyrostków. Nogi moje odtrącili i spychają mnie na zgubne ścieżki. Popsuli moją drogę, przyczyniają się do mojej nędzy, a nikt ich nie wstrzymuje. Innymi słowy, jestem traktowany przez własną społeczność jako najgorszy z najgorszych. Tak traktują mnie ludzie, którzy kiedyś mnie szanowali i poważali i dla których byłem błogosławieństwem. Ci sami, którym pomagałem, teraz traktują mnie z pogardą. Nie mówcie mi, że to nie jest ciężkie, bolesne doświadczenie.